programie Na Zdrowie. Witam Państwa, Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu gości Renata Polisiakiewicz, Fundacja Pomoc Daje Moc. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Michał Latalski, Klinika Ortopedii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór Państwu.
Będziemy mówili o wydarzeniu, ale to wydarzenie jest tylko pretekstem do tematu naszej dzisiejszej rozmowy, a myślę o skoliozie. Ten pretekst to trzecia konferencja Oswoić skoliozę oraz Lubelskie Dni Ortopedii Dziecięcej. Panie profesorze, rzeczywiście skolioza to jest ten problem medyczny, społeczny?
No, jest to problem interdyscyplinarny dla specjalności medycznych. Jest to problem też społeczny i jakby rodzinny dla osób, których ta choroba dotyczy. Jest to temat, nad którym się pochylamy i właśnie ta chcemy podnieść świadomość społeczną, co można zrobić, jak się przygotować do walki ze skoliozą.
Mamy definicję skoliozy. Czym jest skolioza?
Tak, skolioza jest trójpłaszczyznowym zniekształceniem kręgosłupa. Trójpłaszczyznowa brzmi to trochę magicznie, tak pewnie dla osób nie z branży. Natomiast jest to potocznie wygięcie boczne kręgosłupa, czyli wygięcie tej właśnie z jednych płaszczyzn, to jest to płaszczyzna czołowa, ale dodatkowo też i jest skręcenie, nieodzowny element kręgosłupa, czyli to, co widzimy w postaci garbu, no i wypłaszczenie, bądź też pogłębienie krzywic fizjologicznych.
Za chwilę o tym więcej, panie profesorze, ale to nie jest tak, że zrozumienie problemu leży gdzie indziej, bo ja ze swoich młodzieńczych lat pamiętam badania lekarskie w gabinecie szkolnym, bo wtedy jeszcze takie były. Pani doktor mówiła, pochyl się, krzywy jesteś.
To było świetne. Wtedy to można było rzeczywiście przy diagnostyce prowadzonej w ten sposób, czyli takim monitorowaniu.
A to by nie była specjalnie zaawansowana diagnostyka?
Nie, to nie jest rocket science, naprawdę. Żeby wykryć, czy też żeby jakby ocenić dziecko i zakwalifikować do dalszego badania, czyli badania radiologicznego, które już jest niezbędne do rozpoznania pełnego skoliozy, to wystarczy bardzo proste badanie, właśnie takie w pochyleniu.
Dobrze, to teraz szczegóły. Czym jest skolioza? Jak ją diagnozujemy? Czy wymaga rzeczywiście pogłębionych badań, żeby stwierdzić, że dziecko, młody człowiek ma skoliozę?
Skolioza jest chorobą, natomiast nie rozpoznajemy tego w kategoriach powiedzmy 0-1, czyli jest skolioza albo jej nie ma. Bo jeżeli ona jest, to też może być różnego stopnia. Może być bardzo nasilona ta deformacja. Może być całkiem jeszcze łagodna, ale która może się rozwinąć w tą cięższą. Stąd też ważne jest wczesne wykrycie i monitorowanie dzieci.
Wykrycie i monitorowanie. Co powinno zaniepokoić rodziców, opiekunów, albo może odwrotnie? Żeby jeszcze bardziej dociekliwie może wejść w problem. Czy są badania przesiewowe, które mogą przewidzieć skoliozę? Czy to jest coś, co można stwierdzić nieco wcześniej? Rodzi się dziecko, ma szereg badań, słuch, wzrok, skala Apgar wiele nam pokazuje.
Tak, to prawda.
Na tym etapie już możemy przewidzieć?
Nie, to tak to nie działa. Nie jest to choroba, którą możemy zobaczyć już w wieku noworodkowym, czy też oszacować, że dane dziecko rozwinie dany problem. Natomiast ten problem się pojawia w trakcie rośnięcia dziecka. Oczywiście tutaj są różne typy tych skolioz. Najczęstsze po prostu pojawiają się i rozwijają w wieku szybkiego rozwoju nastolatka.
Dobrze, tylko pewnie znowu tutaj trzeba dopytać, bo może być takie skądinąd niesłuszne założenie, że nawet jeżeli dziecko się pochyla, to już jest problem, czy problem zaczyna się w zupełnie innym momencie. Dziecko siedzi zgarbione nad stołem i wtedy rodzice, nauczyciel kiedyś mówili, wyprostuj się, no, nie daj Boże, mogło być nawet solidne klepnięcie w plecy.
Tak, no tutaj rozgraniczamy tę jakby skoliozę, czyli prawdziwą chorobę od zwykłej wady postawy, czy też niedbałej sylwetki.
Gdzie jest ta granica?
No granica jest w wielkości deformacji i jakby współistnieniu tej rotacji kręgosłupa, czyli pojawianiu się garbu.
Pani Renato, fundacja, którą pani kieruje, zajmuje się między innymi właśnie dzieciakami ze skoliozą.
Dokładnie tak. Pomysł powstania fundacji i pomysł zajęcia się tym tematem tak naprawdę narodził się już od początku, z tego względu, że sama mierzę się ze skoliozą i skolioza jest na stałe wpisana w każdy etap mojego życia. Jako rodzic dla swoich dzieci chcę jak najlepiej i często też szukam rozwiązań, które będą faktycznie pomagały i które będą pochodziły z wiarygodnych źródeł, Stąd też razem z profesorem Latarskim postanowiliśmy stworzyć konferencję, która dostarczy rodzicom wiedzy pewnej, takiej, która nie będzie musiała być podparta żadnymi innymi poszukiwaniami ich. Rodzice, kiedy słyszą słowo skolioza, tak jakby mogę powiedzieć, że są dwie grupy rodziców. Jedni bagatelizują bardzo ten problem.
Bo to przejdzie,
bo wyrośnie, no bo w najgorszym wypadku zasłoni się bluzą. Natomiast druga grupa rodziców to są rodzice, którzy bardzo się przejmują tym tematem. Szukają, czytają w internecie, co jest bardzo zgubne, ponieważ internet jest łatwo dostępny i w dobie, szczególnie AI, te informacje, które są w nim zawarte, trzeba przesiewać przez bardzo grube sito.
Panie profesorze, skolioza nie przejdzie, ze skoliozy się nie wyrośnie i nie zakryje jej się bluzą.
Znaczy, lepiej nie zakrywać bluzą, lepiej nie zamiatać pod dywan, mówiąc kolokwialnie, tylko się nią zaopiekować. Czyli zacząć leczyć wtedy, kiedy jest to potrzebne. Natomiast nie każda skolioza rzeczywiście będzie miała skutek dożywotni. Bardzo często jest tak, że ta deformacja jest na szczęście na tyle niewielka, że nie pozostawia specjalnych konsekwencji w dorosłym życiu. Problem jest wtedy, kiedy rzeczywiście ona narasta, te wielkości kątowe są duże i często trzeba sięgnąć po leczenie operacyjne, żeby nie doszło do tragedii.
Dlaczego dochodzi do skoliozy? Czy to jest tak, że na pewnych etapach rozwoju organizm nie wywiązuje się ze swych powinności? Coś idzie szybciej, coś wolniej?
To jest bardzo skomplikowane. Nasze pytanie jest bardzo proste, odpowiedź jest skomplikowana. W zasadzie z tych rodzajów skolioz możemy sobie takie izolować cztery duże grupy. Zacznijmy od tych stosunkowo rzadkich, czyli tych wrodzonych skolioz. Wrodzona, czyli rzeczywiście to jest deformacja taka, która związana jest z tym, że kręgosłup dziecka od urodzenia już jest zniekształcony, ponieważ brakuje tam pewnych elementów kości, bądź też one są ze sobą zrośnięte i te kręgi są zniekształcone już pierwotnie i na tej bazie ta deformacja powstaje w przyszłości.
No dobrze, ale to rozumiem, że akurat ten przypadek, czy takie przypadki widać tuż po urodzeniu.
Często widać we wczesnym niemowlęctwie czy dzieciństwie, tak. Druga grupa to jest grupa pacjentów chorych na choroby układu nerwowego i mięśniowego. Nazywa się to skoliozą nerwowo-mięśniową. W przebiegu chorób na przykład związanych z mózgowym porażeniem dziecięcym, czy z przepukliną ponowrodzeniową, z artrogrypozą. To są różne jednostki chorobowe, które powodują to, że balans napięcia mięśni jest zmieniony i na bazie tej powstaje deformacja kręgosłupa.
Czyli te mięśnie nie stanowią tego rusztowania dla kręgosłupa?
Na przykład wtedy, kiedy są osłabione, bądź też działają asymetrycznie, z dużą dysproporcją tych sił i ta deformacja jakby narasta. Trzecią grupą jest skolioza w przebiegu, nazywa się chorobą syndromalną, czyli w przebiegu zespołów chorobowych. Są różne zespoły, choroby opatrzone zazwyczaj trudnym nazwiskiem, gdzie skolioza jest wpisana jakby w tą chorobę i należy się spodziewać, jeżeli dziecko jest chore na daną jednostkę chorobową, że ta skolioza może zaistnieć i to jest ta skolioza syndromalna. No i jeszcze jest ta czwarta i ona jest najliczniejsza. To jest ta, która nie spełnia żadnych powyższych kryteriów. Nazywa się skoliozą idiopatyczną, czyli nieznanego pochodzenia. Jeżeli nie jest to żadne z tych wcześniej wymienionych przeze mnie przyczyn, no to mamy do czynienia właśnie z tą skoliozą.
No dobrze, a który to jest typ? Jakie badania się wykonuje?
Najprostszym badaniem jest badanie kliniczne oczywiście i to jest, no, już nam pokazuje ustawienie sylwetki i kształt pleców dziecka. Często w skoliozach wrodzonych możemy zobaczyć pewne jakieś symptomy na skórze, nad kręgosłupem, na plecach, które wskazywały, że coś się w cudzysłowie dzieje w środku.
Jakie to symptomy?
Na przykład jakiś naczyniak, albo kępka włosów, albo jakiś tłuszczak na plecach. I to sugeruje pogłębienie diagnostyki w kierunku wady wrodzonej. A tą pogłębieniem diagnostyki jest po prostu zdjęcie rentgenowskie. Z kolei często te deformacje w przebiegach chorób nerwowo-mięśniowych, no to po prostu badanie kliniczne wskazuje, że dziecko jest chore na problem nerwowo-mięśniowy.
Rodzice trafiają do specjalisty, ale trafiają poprzez lekarza pierwszego kontaktu, poprzez lekarza rodzinnego?
Scenariusze są różne. To jest jeden z nich oczywiście, gdzie lekarz rodzinny, badając przesiewowo dzieci, zauważa problem, czy też zwraca jego uwagę niepokoi sylwetka dziecka i wysyła do specjalisty na dalszą konsultację, bądź też sam zleca zdjęcie rentgenowskie i wtedy już z tym zdjęciem pacjent trafia do specjalisty. Często jest tak, że pacjenci sami zauważają, że coś jest nie tak, czy rodzice, czy opiekunowie dzieci, że sylwetka dziecka nie odpowiada ich wyobrażeniom. Szukają wtedy pomocy właśnie czy u lekarza rodzinnego, czy u fizjoterapeuty, czy u ortopedy. Także tych scenariuszy jest kilka i w zasadzie każdy jest dobry, byle było to szybkie spojrzenie przez specjalistę.
Co powinno w sposób szczególny zaniepokoić? Gdzie jest ta granica, w której już powinien się ten absolutnie alarm włączyć?
No, alarm się powinien włączyć w momencie, kiedy już jest wątpliwość. Każda wątpliwość wymaga wyjaśnienia. I tak naprawdę dzięki tej czujności zwiększonej i pogłębionej diagnostyce wiemy, w którym miejscu jesteśmy i czego się możemy spodziewać. Czy ta deformacja rzeczywiście będzie się pogłębiać? Czy ona może już jest na tyle duża, że wymaga interwencji takich bardziej drastycznych?
A jest to odwrotnie? Odwrotne są sytuacje, że jakaś deformacja ulegnie poprawie samoistnie?
Są takie sytuacje oczywiście. Też jest często tak, że jeżeli może nie jest to skolioza, ale właśnie wada postawy, czy wygięcie kręgosłupa związane z asymetrią napięcia mięśni, czy z jakąś właśnie wadą posturalną, no przy wprowadzeniu odpowiednich działań można tutaj temu zaradzić.
I często jest tak, że rodzice trafiają do fundacji, pytają, zwracają się z szeregiem pytań.
Jeśli chodzi o te relacje z rodzicami, to one są bardzo mieszane. Założyliśmy grupę wsparcia dla rodziców. Na tej grupie wsparcia najczęściej rodzice zwracają się do nas z różnego rodzaju prośbami. Prośby, pytania dotyczą zarówno takiej podpowiedzi, gdzie można z tym dzieckiem się udać, żeby je we właściwy sposób zaopiekować, ale też dużym i istotnym problemem jest problem z akceptacją dziecka w kierunku rehabilitacji, szczególnie gorsetowej, i akceptacją dziecka, akceptacją siebie, ciała zdeformowanego chorobą. Fundacja tutaj stara się bardzo, ponieważ wyszliśmy z założenia, że zaopiekujemy te dzieciaki i tych rodziców w taki sposób, jak teraz takie modne słowo, kompleksowe, więc mamy dla nich w zasadzie szereg propozycji, pomijając już kontakt taki bezpośredni i faktycznie wskazanie czy podpowiedź kierunku, co z tym dzieckiem zrobić i gdzie się udać. Teraz lada moment uruchomimy telefon wsparcia dla rodziców i dzieci, które mają problem z akceptacją tej formy rehabilitacji, jaką jest gorset. A do tego jeszcze wiadomo, że rodzicowi jest strasznie ciężko, kiedy patrzy na w jego przekonaniu cierpienie swojego dziecka. Cierpienie, którego cel jest słuszny. No mimo to, jako rodzicom szarkają różne uczucia, no i tu wchodzimy z pomocą my. Chcemy poukładać te uczucia i nauczyć właściwego podejścia do dziecka.
Za chwilę jeszcze o tym, co będzie się działo podczas konferencji Oswoić skoliozę, ale panie profesorze, pani Renata odsłoniła nieco pewnie część działań, jakie mogą przedsięwziąć, jakie podejmują ortopedzi. Leczenie gorsetowe to jedno z tych działań, ale to tylko niewielka część.
Znaczy jest ona również zarezerwowana dla określonej grupy pacjentów, także nie każdy pacjent ten gorset otrzymuje. Tak jak wspomniałem na początku, wszystko zależy od wielkości deformacji. Jeżeli jest ona naprawdę niewielka, przypomnijmy, że tutaj do uzupełnienia, do pełnej diagnozy niezbędne jest zdjęcie rentgenowskie i ocena wartości kątowej skrzywienia. Taką wartością graniczną jest 10 stopni i od tej wartości mówimy już o skoliozie. Już jest to choroba ujęta w międzynarodowej klasyfikacji chorób. Natomiast ta wielkość deformacji wcale nie oznacza, że trzeba korzystać już z gorsetu czy leczyć operacyjnie. Absolutnie nie.
No dobrze, a to zatrzymam się przy tej wartości 10 stopni. Co te 10 stopni, gdyby pan tak zechciał obrazowo wytłumaczyć, co to już znaczy dla organizmu i czym się w organizmie objawia?
Jeszcze szczęśliwie ta wartość kątowa nie wpływa na ustawienie narządów wewnętrznych, nie wpływa na wydolność oddechową czy wydolność serca. Natomiast jest to taka bardzo poważna żółta lampka już, która się zapaliła. I ta zwiększona czujność, która powinna towarzyszyć opiekunom i lekarzom przy tej wartości kątowej skrzywienia u dziecka. W sylwetce Może wiele nie widać. Może delikatna asymetria łopatek, w zależności od ustawienia, w którym miejscu tego kręgosłupa to skrzywienie jest. Czy dotyczy części piersiowej, czy lędźwiowej, czy może obydwu. Także może asymetria łopatek, może delikatna asymetria talii. W pochyleniu już asymetria, w pochyleniu widoczna, że prawa strona jest, ustawia się odrobinę wyżej niż lewa. I de facto rzeczywiście łatwo taki problem zbagatelizować, że oj, to przecież to się nic nie dzieje, to jest raptem 10 stopni. Natomiast jeżeli dziecko ma lat na przykład 7 czy 8 i tą wartość kątową, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jednak się może to skrzywienie pogłębić. I uznajemy, że się szybko pogłębia wtedy, kiedy jest to stopień na miesiąc. Czyli robimy kolejne badanie rentgenowskie, sprawdzamy na przykład za rok i nie mamy 10 stopni, tylko mamy 20 stopni, no to to już jesteśmy, wchodzimy w drugi próg jakby i od tych wartości 20 stopni rozważamy leczenie gorsetowe właśnie.
Przy tej wartości 10 stopni zdecydowanie, rozumiem, łatwiej i skuteczniej można przeciwdziałać.
Znaczy można działać. Czyli modyfikować może aktywność fizyczną, może ją właśnie zwiększyć. Natomiast żebyśmy też to jasno sobie powiedzieli, że to nie jest tak, że sport czy jakikolwiek ruch zapobiega skoliozie.
Proszę mi teraz wytłumaczyć, bo te 10 stopni i powiedzmy wiek 7 lat, to tak sobie tłumaczę, że to jest dobrze i niedobrze, bo z jednej strony właśnie można działać, bo kości są i mięśnie na tyle elastyczne, że można tutaj popracować, no ale ta praca może być dwie strony, tak? Albo to może się pogłębić, albo wręcz odwrotnie, pójść w dobrym kierunku.
Tak, to prawda. Spójrzmy na to może w ten sposób, że deformacja kręgosłupia lubi się pogłębiać. Czyli jeżeli ona już jest, to de facto zarządzamy kryzysem, czyli minimalizujemy straty. Czyli rozumując w ten sposób, że to dobrze, że mamy dużo czasu na leczenie, nie, to właśnie niedobrze, bo mamy bardzo dużo czasu na to, że to się może popsuć. Jak już mamy wybrać, to lepiej mieć te 10 stopni, mając lat 16.
I leczenie gorsetowe, jak pan powiedział, to jest jeden z elementów.
To jest kolejny krok uzupełnieniem leczenia usprawniającego. Wiadomo, że silne mięśnie własne, silne mięśnie brzucha, te posturalne mięśnie, no to jest w ogóle baza do ćwiczeń fizjoterapeutycznych. Później wdrażamy, jeżeli następuje ta progresja, jest ona szybko, dziecko nadal rośnie, to wdrażamy leczenie gorsetowe i znowu, którego celem nie jest wcale poprawa osi kręgosłupa, poprawa skrzywienia, tylko nawet nie jest jego celem zatrzymanie progresji, czyli pogłębiania się deformacji, tylko jest spowolnienie tej progresji. Czyli jakby stawką jest to, żeby uniknąć tak dużej deformacji, która by wymagała leczenia operacyjnego. Oczywiście jest tak, że ten gorset wielokrotnie pomaga i deformacja się cofa. Uzyskujemy korekcję i to jest super świetny sukces, szczególnie dziecka, bo to ono dzielnie walczy.
Tyle tylko, pani Renato, to chyba bardzo trudno młodemu człowiekowi wytłumaczyć, że przez pewien okres niestety będzie musiało chodzić, tak mi się wydaje, nie dość, że w niewygodnym, to estetycznie wątpliwym dodatku.
Raz, że trudno jest młodemu człowiekowi wytłumaczyć, a dwa, że środowisko też nie pomaga temu młodemu człowiekowi. Więc naszym zadaniem jest wzmocnienie tego dziecka, tego młodego człowieka, żeby sobie potrafiło poradzić z tym takim zdarzeniem, z nową rzeczywistością. Gorset to nie tylko niewygodne ubranie, ale to też dyskomfort na przykład w wakacje, kiedy jest ciepło, kiedy te temperatury za oknem normalnie dokuczają, no to ten gorset jest dodatkowym utrudnieniem. Ponadto dziecko w gorsecie nie czuje się aż tak atrakcyjne w skali rówieśniczej, więc nie wszystkie ubrania, które chciałoby założyć, będą odpowiednie. I dlatego postawiliśmy sobie za cel wzmocnić to dziecko i wzmocnić rodzica, bo tak naprawdę my jesteśmy w pierwszej linii tuż za dzieckiem i oczywiście obok lekarzy.
Jak możecie działać? Bo tak jak pani powiedziała, no bardzo trudno młodemu człowiekowi pewne sprawy, wydawałoby się z punktu widzenia medycznego, oczywiste.
Dlatego powstała ta grupa wsparcia dla rodziców. W ubiegłym roku podczas tej konferencji okazało się, że ta grupa jest im bardzo potrzebna. Dla nas ogromnym zaskoczeniem była ilość rodziców, która przystąpiła do tej grupy. Powstała też grupa wsparcia dzieciaków dla siebie, bo nic tak nie wspiera jak drugi człowiek, który z tym samym się mierzy. To jest jedna z form. Tutaj pan profesor wspomniał, że niezwykle ważne jest odpowiednio wcześne reagowanie na jakieś dysfunkcje czy deformacje w postawie dziecka. I jednym z takich elementów, które chcielibyśmy wprowadzić jak najszybciej, jest kampania społeczna, do której cały czas je przymierzamy, adresowana do rodziców, której celem jest uwrażliwienie rodziców na zmianę w wyglądzie swojego dziecka. My mamy mnóstwo chęci, ale też jako rodzice mamy bardzo trudny teraz czas, zabiegani, zapracowani. Dzieciaki też nie chcą przed nami się już tak otwierać, szczególnie w tym młodym wieku. Ukrywają różne rzeczy, więc nam rodzicom bardzo trudno jest wychwycić i tym bardziej musimy być bardziej skoncentrowani na tym dziecku. I tu będzie ta kampania społeczna, która mam nadzieję, że w tym roku wystartuje, która tak jakby pokaże, że tego problemu nie trzeba się bać, ale należy się z tym zmierzyć.
Pan profesor mówił już nieco o tym, ale mówił to z punktu widzenia lekarskiego, medycznego, a z punktu widzenia przeciętnego rodzica. Na co rodzic powinien zwracać uwagę u swojego dziecka? W postawie, w sylwetce?
Mam syna 10-letniego, więc stale monitoruję jego wygląd, więc każde takie obniżenie ramion, czy dzieci teraz generalnie bardzo dużo siedzą. Telefon, komputer.
Pochylona głowa.
Niestety duża część też na fotelu przy monitorze, czy
zgięci
na łóżku.
Zgięci w agrafkę.
Oczywiście. Więc też trudno jest wyłapać, gdzie jest ta granica pomiędzy tym, czy dziecko ma wadę postawy, tak jak wspomniał pan profesor, czy to jest już coś poważniejszego, ale każde takie odstępstwo w naszym przekonaniu, czy właśnie różnej wysokości ramiona, czy zgarbione dziecko, czy różnica na plecach, które by mogły nas niepokoić, to jest ten moment, w którym powinniśmy już pójść do specjalisty i sprawdzić wcześniej, a to nie będzie za późno.
A nie machnąć ręką, dorasta, przejdzie.
Tak naprawdę my, jako rodzice, nie mamy wiedzy medycznej. Nie jesteśmy w stanie ocenić, czy ta deformacja, która nas niepokoi, to jest tylko deformacja do wyrośnięcia, czy to jest coś poważniejszego, czym powinien się zająć specjalista. A najlepiej dobry.
Panie profesorze, leczenie gorsetowe to jedno, ale niestety może zdarzyć się tak, że będzie trzeba zrobić kolejny krok w kierunku leczenia operacyjnego.
Tak, leczenie gorsetowe, które jest olbrzymim wyzwaniem dla dziecka i dla rodziców, no bo jest to jednak plastikowa skorupa, którą trzeba mieć na sobie większość doby. To jest olbrzymie obciążenie i emocjonalne nawet dla dzieci, które podejmują wraz z leczeniem usprawniającym jednocześnie, bo jedno leczenie gorsetowe jakby nie wyklucza, czy nadal to ćwiczenia, ta rehabilitacja tak zwana jest potrzebna stale. Ale może się okazać, że jest to nie przyniesie oczekiwanego efektu i mimo tych wszystkich działań to progresja postępuje i skrzywienie nadal narasta i wtedy rzeczywiście w optymalnych warunkach jest tak, że kończymy leczenie gorsetowe wtedy, kiedy dziecko przestaje rosnąć i w zasadzie super, wszyscy się cieszymy, bo uzyskaliśmy efekt, na którym nam zależało. Natomiast wtedy, kiedy widzimy, że mimo stosowania gorsetu to skrzywienie nadal się pogłębia, no to rzeczywiście sięgamy po kolejne narzędzie, które mamy w swoim arsenale.
I tutaj Klinika Ortopedii Dziecięcej w Lublinie jest tą wiodącą, a właściwie pionierem w kraju.
Pionierem na pewno nie, bo jest to, zajmujemy się leczeniem operacyjnym kręgosłupa 25 lat. Są ośrodki, które zajmują się dłużej. To są wspaniałe miejsca i wspaniali lekarze, którzy
rozumiem, że skromność przez pana profesora.
Absolutnie nie, to realizm. Natomiast rzeczywiście jesteśmy jednym z miejsc, gdzie dzieci mogą znaleźć pomoc w zakresie leczenia operacyjnego.
Jak takie leczenie operacyjne wygląda i jakie macie możliwości?
Jak wygląda, to w zasadzie trudno w radio to pokazać i myślę, że nie wszyscy są gotowi na to, żeby to zobaczyć. Zaraz może do tego wrócę. Możliwości mamy identyczne jak w dowolnym miejscu w wysoko rozwiniętych krajach cywilizacyjnie, czyli czy zarówno cały tak zwany Zachód, czy Stany Zjednoczone, Australia, gdzie to leczenie jest na bardzo wysokim poziomie, czy Chiny. Mamy te same narzędzia, tak samo świetne implanty, także to wszystko jest jakby, ten aspekt techniczny jest ten sam, plus mamy świetnie wyszkoloną kadrę, która potrafi to wszystko tym zarządzać.
To teraz zaaranżujmy, panie profesorze, taki scenariusz, że jest dziecko, pacjent, u którego niestety leczenie gorsetowe nie zdało do końca egzaminu. I proszę teraz opisać, co krok po kroku, jak może wyglądać leczenie operacyjne, co lekarz, chirurg, specjalista może takiemu młodemu człowiekowi zaoferować i czy jest to szansa, czy przełoży to się potem na prostą, czy, proszę wybaczyć, w miarę prostą sylwetkę.
Myślę, że ramy naszego tutaj programu są zbyt wąskie, żebym przedstawił wszystko, co możemy, co teraz się powinno wydarzyć w ramach tego scenariusza, ale spróbujmy to skrócić, czy też uprościć. No, najpierw jest to, skoro gorset nie działa, to raczej to jest znowu 0-1, nie, raczej nie działa. Albo nie działa, albo działa. Skoro działa, super, nie musimy wdrażać kolejnego etapu leczenia. Jeżeli nie działa, no to w takim razie rezygnujemy z leczenia gorsetowego, bądź też traktujemy go jako przetrzymanie, kupowanie czasu w cudzysłowie do czasu leczenia operacyjnego, po to, żeby tę deformację spróbować powstrzymać.
Dopytam od razu, bo załóżmy sytuację, że oceniają państwo, że gorset zdaje egzamin. Czy jest sytuacja, że dziecko pozbywa się gorsetu, a sytuacja może nie wraca do punktu wyjścia, ale się cofa?
Tak może się wydarzyć, tak. Szczególnie wtedy, kiedy ten gorset zostanie odstawiony zbyt wcześnie, kiedy ciało nie jest jeszcze na tyle dojrzałe i stabilne.
Gotowe?
Gotowe, tak. To może dobre słowo, żeby ten gorset odstawić. Mimo, że jakby krzyczy od samego początku, żeby zdjąć ten gorset, to ciało krzyczy. I bywa tak, że wielokrotnie zresztą, że zdjęcie gorsetu spowoduje cofnięcie się jakby tej korekcji i pogłębienie, ale znowu mieścimy się w tych widełkach, które nie wymagają leczenia operacyjnego.
No to teraz przejdźmy do tego leczenia operacyjnego. Co chirurg ortopeda może dziecku zaoferować? Jakie ma możliwości? Nomen omen narzędzia.
Tutaj mamy jakby dwie opcje, zależne od wieku dziecka. Czyli najczęstsza sytuacja, dziecko, jest to nastolatek, który jakby kończy swoje rośnięcie i może na tym przykładzie się skoncentrujmy. Wtedy rozważamy leczenie jednym etapem, czyli jakby na raz w czasie jednego zabiegu operacyjnego jest wykonywana korekcja na bazie implantów, które są wszczepiane i one pozostają do końca życia. To nie jest tak, że ten kręgosłup jakby to będzie nowy, świetny, sprawny kręgosłup. Kiedyś, i to wydaje mi się, że to się świetnie jakby wpisuje w to, co robimy, na sali chorych leżało dwóch chłopców. Jeden był po leczeniu operacyjnym, drugi czekał. Właśnie na drugi dzień miał być zabieg i tenże czekający pyta, czyli co, naprawicie mi kręgosłup? Na co ten, co leży na drugim łóżku, mówi, nie, oni ci tylko stuningują. Także wydaje się, że to jest chyba ten kierunek. Ten kręgosłup nigdy nie będzie zdrowy, bo on już będzie usztywniony do końca życia. Są różne oczywiście metody i tam techniki. Niemniej jednak złotym standardem jest spondylodeza, czyli usztywnienie kręgosłupa na stałe i pozbawienie go
możliwości. Czyli wprowadzenie jakiegoś rusztowania na kręgosłup?
Na bazie rusztowania, które jest wprowadzone, tak. To są implanty wkręcane w kość i pręty, na których to wszystko się trzyma. I na tej bazie zrasta się wszystko w nowy konglomerat, który ma trzymać korekcję.
I rozumiem, to już jest nie do usunięcia.
To można usunąć, ale teraz w dobie implantów, które mamy, które to są implanty już tytanowe, nie ze stali, tak jak było te 20 lat temu, zostawia się te implanty, nie usuwając ich, szczególnie, że to też jest duży zabieg operacyjny, a dodatkowo usunięcie implantów może spowodować, że mimo tego, że kręgosłup jest usztywniony, to ta korekcja może troszkę ucierpieć.
Pani Renato, ta konferencja, o której mówiliśmy, o swojej skoliozie, będzie o tyle wyjątkowa, że będą jej towarzyszyły warsztaty. Warsztaty podzielone na kilka części, bo zupełnie do różnych grup odbiorców adresowane.
Tak jest. W tym roku podzieliliśmy konferencję na część wykładową i część warsztatową, blok warsztatowy. Zaopiekowaliśmy tak naprawdę trzy grupy. Zaopiekowaliśmy fizjoterapeutów i środowisko medyczne, które chce posłuchać na temat leczenia skoliozy dedykowanego dla nim. Zaopiekowaliśmy rodziców, chcemy ich wesprzeć w tym takim radzeniu sobie z chorobą dziecka, żeby oni byli wsparciem dla dziecka. No i jeszcze mamy cudowne warsztaty dla dzieciaków, przygotowane przez panią fizjoterapeutkę z Torunia, których celem jest polubienie siebie.
I to wszystko będzie odbywało się w Lublinie. Oczywiście tak. Na te warsztaty już w tej chwili można się zapisywać.
Można się zapisywać na warsztaty, można się zapisywać na konferencję, oczywiście na stronie fundacji.
Fundacja Pomocy daje moc, panie profesorze, ale będzie też i ta ogromna część przeznaczona dla specjalistów, bo tu do Lublina przyjadą specjaliści.
Tutaj raczej jest to inny model tejże konferencji, bo ona jest skierowana właśnie dla, jak sama jej nazwie, konferencji, nie tylko dla rodziców, ale właśnie ta grupa odbiorców jest tutaj dla nas najważniejsza, czyli dla ludzi niezwiązanych na co dzień z medycyną. Czyli żeby tak przekazać wiadomość, tak przekazać wiedzę, żeby ona była zrozumiała i jasna dla osób, które najbardziej tego potrzebują, czyli dla rodziców dzieci, którzy się borykają z problemem. I rzeczywiście wzorem lat poprzednich szczęśliwie zaproszenie przyjęli wyśmienici specjaliści z kraju, którzy przyjadą podzielić się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą z rodzicami. Oraz, tak jak tutaj pani prezes wspomniała, także z grupą na przykład fizjoterapeutów, których serdecznie zapraszamy do udziału.
Tak się zastanawiam, czy to nie jest trochę tak, że o skoliozie ciągle zbyt mało wiemy. Powiedział pan, że w odpowiednim momencie ją trzeba, w cudzysłowie oczywiście, wyłapać, ale tak jak wspomniałem na początku, ile szereg badań przesiewowych wykonywanych jest w bardzo młodym wieku dziecka i o nich słyszymy od początku. Słuch, wzrok, rozwój mięśniowy. O tyle o skoliozie chyba trochę za mało ciągle.
No może rzeczywiście problem jest troszkę po macoszemu potraktowany, stąd też z panią prezes ten pomysł, żeby nagłośnić problem, że jest to choroba, która no właśnie nie powstaje nagle, tylko powstaje podstępem. Ona się gdzieś tam rozwija po cichutku. Najczęściej właśnie u nastolatków, które unikają jakby takiej prezentacji się fizycznej wobec rodziców, że tutaj zobacz, jakie ja mam plecy, czy raczej chowają się często w luźnych bluzach, właśnie gdzieś tam w oparach mgły w łazience, żeby nie można było zobaczyć sylwetki. I chcemy właśnie zwrócić uwagę jakby na ten problem i zwiększyć czujność, żeby nawet nie bazować na tym monitorowaniu przez lekarza rodzinnego, tylko raz na pół roku na przykład, gdzieś tam w wakacje, przechwycić swoją latorośl i spojrzeć na plecy, poprosić, żeby się pochyliła ta latorośl i zobaczyć, czy mamy asymetrię, czy nie. Jeżeli ona jest, no to wtedy zgłosić się do specjalisty.
Nie warto czekać.
Absolutnie nie. Działamy od razu.
Renata Polisiakiewicz, Fundacja Pomoc daje moc. I Michał Latalski, Klinika Ortopedii Dziecięcej. Panie profesorze, pani prezes, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.